poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Aż 7 planet typu ziemskiego wokół jednej gwiazdy i to całkiem niedaleko od nas. Taka sensacja domaga się szczegółowego omówienia. Nie mniej szczegółowo zajmiemy się kosmicznymi zajączkami, które za niedługo znikną z nieba. Odpowiemy też na pytanie słuchacza o jedną z największych gwiazd na firmamencie.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 27 lutego po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
I Piotr Majewski, planety małpa radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Planet i Komet.
Na początek gramy na temat i z obietnicą rychłej wiosny w powietrzu. Z mojego przepastnego archiwum wydobyłem piosenkę Swing Out Sister – Let the Stars Shine. Oj, zabłysną dzisiaj te gwiazdy, zabłysną.
Nocny patrol.
Witam, Radio Planet i Komet. 21 lutego pogoda dostosowała się do moich potrzeb astroobserwacyjnych. We Wrocławiu niebo było przejrzyste, stąd jeszcze w fazie zapadania zmroku Wenus dała z siebie ten hipnotyzujący blask. Powoli czekałem do około 20, aż zniży się całkowicie do horyzontu, bo to niezwykłe oglądać tę planetę w tak niskim położeniu i tak niespotykanej czerwonej barwie spowodowanej gęstością atmosfery. Po zachodzie Wenus zwróciłem uwagę na północno-wschodnią część horyzontu, gdzie oczywiście widać już wielki wóz stojący na dyszlu, a ostatni jego składnik, gwiazda Alkaid, wyraźnie już pokazywała iskrzącego się wiosennego Arktura, w zabarwieniu którego też dominowała czerwień, ale tak niziutko, jakieś 10 stopni nad horyzontem, to całkiem zrozumiałe. Tak relacjonuje jeden ze swoich ostatnich wieczorów pod niebem Krzysztof Jaszewski z Wrocławia, który pod adresem planetymałparadiopik.pl w ostatnim akapicie pisze tak. I właśnie w tym czasie, gdy opowiadałem moim kuzynom o gwiazdozbiorach okołobiegunowych, jakiś gość nadjechał rowerem, zatrzymał się, zsiadł i zdziwiony zapytał: tak? To jest naprawdę duży wóz? Tak, to jest magia rozgwiazdzonego nieba. Naprawdę.
Nocny patrol.
Planety Małpa Radiopik.pl. Pod tym adresem czekam nie tylko na raporty obserwacyjne, ale również na zdjęcia, a być może i rysunki. Warto bawić się także i w tę formę utrwalania widoku nieba. W nawiązaniu do Wenus, to ona rzeczywiście lśni niesamowicie i wręcz przyciąga wzrok. Hipnotyzuje, jak napisał nasz słuchacz, bo znajduje się w maksimum blasku. Tak naprawdę jest już trochę po. W maksimum w połowie lutego osiągnęła minus 4,34 magnitudo, a teraz ma minus 4,28. Gołym okiem przy tej jasności obiektu ta różnica jest praktycznie niewykrywalna, zatem cieszmy się tą jasnością Wenus, bo za miesiąc będzie już tylko wspomnieniem. A dziś zaczynamy sezon polowań na młody księżyc.
Jak on ładnie wygląda, wisi niziutko nad horyzontem, jest taki cieniutki, cieniutki. Przez lornetkę widać go dużo lepiej, ale jeżeli dostrzeżemy już przez lornetkę taki bardzo wąski sierp księżyca, wtedy być może uda nam się dostrzec cieniutki pazurek, czy wręcz włosek, nawet i gołym okiem. A potem następują doby, księżyc wznosi się coraz wyżej, patrzymy, no właśnie, on jest nadal w postaci wąskiego sierpa, ale widzimy dopełnienie. Szczególnie bardzo dobrze to zjawisko jest widoczne wiosną. Jasny sierp księżyca świeci wyraźnie, ale po drugiej stronie mamy dopełnienie, jakby pełnię. Niektórzy mówią, co się dzieje, pełnia, a może zaćmienie? No spróbujmy wszystko poukładać. Cóż my mamy w kosmosie, w najbliższej okolicy? No mamy oczywiście Ziemię, nasz glob ogromny, błękitny. Gdzieś w naszej okolicy jest szary glob, mniejszy. To jest księżyc, który krąży wokół naszej Ziemi. Gdzieś tam daleko jest lampa, czyli słońce. No właśnie, słońce to wszystko oświetla. Ziemia nie świeci, księżyc także nie świeci własnym światłem, tylko odbija. No więc co my widzimy? Widzimy jasny sierp księżyca, więc tę część oświetloną przez słońce, czyli brzuszek księżyca, ten pazurek, zawsze jest skierowany tam, gdzie jest słońce. Słońce jest pod horyzontem, rzeczywiście wszystko się zgadza. A ta reszta światła, takie delikatne światło, to jest światło naszej Ziemi. To może inaczej, spróbujmy sobie wyobrazić, że odrywamy się myślami od naszej Ziemi, lecimy na Księżyc i lądujemy w miejscu tym właśnie takim zaciemnionym, lekko widocznym, ale zaciemnionym. Co widzimy? No słońca na niebie nie ma, no bo przecież ono świeci gdzieś indziej, schowało się już pod horyzont, prawda? Ale jeszcze jest przed wschodem gdzieś tam na Księżycu, ale świeci coś jeszcze nad horyzontem. To nasza Ziemia, ona jest bardzo silnie oświetlana, prawie w pełni. Wisi nad horyzontem taka błękitna kula i po prostu świeci. Tak jak nasz Księżyc w pełni, gdy jesteśmy tutaj na Ziemi. No właśnie, ale Ziemia jest większa i dużo silniej świeci. I wcale na Księżycu w tym miejscu nie jest ciemno. A no właśnie, bo Ziemia ma bardzo silny poblask, taki lekki, lekko błękitnawy. Tak więc na Księżycu, w tym miejscu, mimo tego, że nie ma Słońca i nie ma atmosfery, wcale nie jest ciemno, bo właśnie Ziemia świeci. Wracamy więc na Ziemię, no i zaczynamy rozumieć, czyli to światło po tej drugiej stronie Księżyca, po tej lewej, można byłoby powiedzieć, stronie Księżyca, to dopełnienie, to jest właśnie światło naszej Ziemi, światło popielate.
Próbka znajduje się w galerii pod adresem radio-teleskop.pl. A przy okazji proszę pamiętać, że jeśli komuś dziś nie dopisała pogoda, to być może dopisze jutro albo pojutrze, kiedy księżyc wciąż jeszcze będzie młody, kiedy pokaże światło popielate i kiedy dołączy do Wenus i Marsa, tworząc z nimi malowniczą konfigurację. W środku zaś tego trójkąta kreślonego przez Księżyc, Marsa i Wenus znajdzie się Uran i o nim także warto pamiętać jako o lornetkowym obiekcie. Trzymam kciuki za powodzenie w obserwacjach i oczywiście zachęcam do dzielenia się swoimi rewelacjami z nami pod adresem planety@radiopik.pl. Czekamy także na zdjęcia Urana, a może komuś uda się sfotografować również kometę Encke, która znajduje się niedaleko tego towarzystwa złożonego z Marsa, Wenus, Urana. No, Księżyc ucieknie nam za chwilę w górę, zaś kometa Encke w dół ku Słońcu, dlatego warto się spieszyć z obserwacjami, bo praktycznie tylko w tym tygodniu kometa będzie widoczna nisko nad zachodnim horyzontem, po zachodzie Słońca na tle gasnącej zorzy, jako obiekt lornetkowy, jako taka nieduża zielonkawa kuleczka, niedostrzegalna gołym okiem, zaznaczam. Poniżej Wenus i nieco w prawo od niej, tam właśnie należy lornetką przeskanować fragment nieba i być może uda się komuś upolować kometę Encke. O wielu zjawiskach opowiada nasz multimedialny kalendarz astronomiczny, który w wersji na marzec 2017 już się gotuje i wkrótce ujrzy światło, chciałem powiedzieć dzienne, ale zdecydowanie bardziej będzie to światło nocne na YouTubie. W kanale radioteleskop.pl, radio-teleskop.pl, pod tą nazwą proszę szukać kanału w serwisie YouTube i proszę pozostać z nami w charakterze widzów, w charakterze subskrybentów i jednych i drugich nam przybywa, bardzo nam miło z tego powodu. Nasz kanał działa od ponad roku i ma rosnącą rzeszę zarówno widzów, jak i subskrybentów. Warto dołączyć, zwłaszcza do subskrybentów, po to byśmy byli w stałym kontakcie i na bieżąco. A tymczasem w Radiu Planet i Komet. Dziś
temat miesiąca.
Astronomowie znaleźli system z 7 planetami wielkości Ziemi położony zaledwie 40 lat świetlnych od nas. Czegoś takiego jeszcze nie było. O tym wie już cały świat, ale w Radiu Planet i Komet wypada nam omówić rzecz w najdrobniejszych szczegółach. Krzysztof Czart z Europejskiego Obserwatorium Południowego pęka z dumy, bowiem lwiej części tego odkrycia dokonali właśnie uczeni z ESO.
Rzeczywiście teleskopy z Europejskiego Obserwatorium Południowego odgrywały w tym odkryciu główną rolę, chociaż uczestniczyło w nim całkiem sporo różnych teleskopów, poczynając od tego kosmicznego z NASA, czyli teleskop kosmiczny Spitzera, i szereg teleskopów naziemnych, czyli w przypadku ESO. VLT 8-metrowy i dużo mniejszy teleskop, bo 60-centymetrowy tylko, taki automatyczny, robotyczny teleskop o nazwie TRAPPIST. To kojarzymy z nazwą tego układu, TRAPPIST-1, ponieważ to nim na samym początku znaleziono planety w tymże systemie. W odkryciu brał udział cały zespół spory astronomów. Wśród autorów pracy, która ukazała się w Nature, jest około 30 z kilku krajów. Rolę przewodnią w tym mają astronomowie z Belgii.
Główny autor publikacji, Michael Gillon ze Star Institute na Uniwersytecie w Liège w Belgii, jest zadowolony z odkrycia. To niesamowity system planetarny, nie tylko dlatego, że znaleźliśmy tak wiele planet, ale wszystkie one są zaskakująco podobne rozmiarami do Ziemi.
Bo kto by się spodziewał 7 planet wielkości takiej w zasadzie jak Ziemia w jednym systemie planetarnym? To nawet w Układzie Słonecznym tak nie ma. Już powiedzieliśmy, że one są mniej więcej wielkości takiej jak Ziemia, takiej z dokładnością do kilkunastu procent, jeśli chodzi o rozmiary planet, niektóre są troszeczkę mniejsze, powiedzmy takie jak Wenus. W przypadku mas planet, to one też są bardzo zbliżone i tak oscylują od pół masy Ziemi do z grubsza półtorej masy Ziemi. Czyli wszystko to jest zakres taki, jaki znamy w Układzie Słonecznym dla planet skalistych. Więc możemy przypuszczać, że one też mogą być skaliste.
Obliczenia ich gęstości sugerują, że co najmniej 6 wewnętrznych planet prawdopodobnie jest skalistych. Ich orbity są niewiele większe niż w systemie galileuszowych księżyców Jowisza. Cały system planetarny TRAPPIST-1 swobodnie zmieściłby się wokół Słońca wewnątrz orbity Merkurego. Jednak mały rozmiar i niska temperatura gwiazdy TRAPPIST-1 oznacza, że ilość energii dostarczanej tamtejszym planetom jest podobna do otrzymywanej przez wewnętrzne ciała Układu Słonecznego.
To są te takie podobieństwa, natomiast mamy też trochę różnic. Różnicą rzucającą się najbardziej w oczy są okresy tych planet, ich okresy obiegu wokół gwiazdy. W Układzie Słonecznym to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, Ziemia obiega Słońce w rok, dalsze planety w ileś tam lat, Wenus i Merkury trochę mniej niż rok, a tutaj najdalsza planeta obiega mniej więcej w 14 do 25 dni swoją gwiazdę. Akurat w jej przypadku nie udało się na razie dokładnie określić okresu, a te jeszcze bliższe to w zaledwie kilka dni. Najbliższa planeta w półtora dnia.
Odkryte planety nazwano TRAPPIST-1, B, C, D, E, F, G oraz H w kolejności rosnącej odległości od macierzystej gwiazdy. 3 z 7 nowych światów są położone w tamtejszej ekosferze, Habitable Zone, co oznacza, że na ich powierzchniach mogą istnieć zbiorniki płynnej wody. Zwiększa to szanse na występowanie tam życia organicznego.
No możemy tutaj spekulować. Naukowcy oczywiście wzięli swoje dane, wrzucili w różne modele klimatu, jak to może się zachowywać przy danej ilości energii, danej odległości, danej masie planety, założeniach co do atmosfery, czy jest, czy nie ma, jaki może mieć skład. I wyszło im, że najprawdopodobniej te najbliższe planety, tam jest zbyt gorąco, żeby mogła być woda na powierzchni w stanie ciekłym, no chyba, że na jakichś malutkich obszarach. Ostatnia planeta jest prawdopodobnie zbyt chłodna. Jeśli jest woda, to zamarznięta. Natomiast planety takie środkowe, oznaczone literami E, F, G, są właśnie w tej ekosferze, czy też strefie życia. Na ich powierzchniach może występować woda w stanie ciekłym, więc być może są tam oceany.
A z tych trzech planet E, F i G, która z nich jest najbardziej zbliżona swoją naturą do Ziemi?
F ma promień prawie że identyczny jak Ziemia, 4% różnicy. G jest minimalnie większa, 13%. Natomiast w masach się różnią, ale tak porówno w obie strony. Planeta F ma 30% mniejszą masę niż Ziemia, a planeta G ma z kolei 30% większą masę niż Ziemia. Więc zależy, jakie kto ma preferencje, to tę uzna za bardziej podobną.
Współautor publikacji Omori Trio wyjaśnia. Energia wypromieniowywana z małej gwiazdy, takiej jak TRAPPIST-1, jest znacznie słabsza niż ze Słońca. Planety musiałyby mieć orbity znacznie bliższe niż w Układzie Słonecznym, jeśli miałaby na nich występować woda. Na szczęście wydaje się, że tego typu zwartą konfigurację właśnie widzimy wokół TRAPPIST-1. Z masą zaledwie 8% masy Słońca, TRAPPIST-1 jest bardzo mała w kategorii gwiazd, tylko marginalnie większa niż nasz Jowisz.
Jest to gwiazda, taka, którą astronomowie nazywają czerwonym karłem, i to gwiazdy mniejsze od Słońca, których temperatura jest niższa niż Słońca, i to dość sporo. Akurat w przypadku TRAPPIST-1 to jest w ogóle bardzo mało, a nawet jak na tego typu gwiazdy, jej masa i bardzo chłodna temperatura, dlatego ma taką nazwę ultrachłodny karzeł. Jej temperatura to mniej więcej 2500 kelwinów. Słońce ma mniej więcej 6000 niecałe, więc różnica jest dość spora, jeśli pod tym względem patrzymy. A na dodatek masa tego czerwonego karła, no to jest tylko 8% masy Słońca, a średnica to tylko 11% średnicy Słońca, więc jest to malutka gwiazda właśnie taka, no niewiele większa niż Jowisz.
Układ ma największą liczbę planet wielkości Ziemi spośród wszystkich znalezionych do tej pory, a znamy już ponad 3,5 tysiąca egzoplanet, a także największą liczbę światów mogących posiadać ciekłą wodę na powierzchni. Wszystkie obiekty wykryto metodą tranzytu.
Polega to na tym, że obserwujemy światło gwiazdy i próbujemy znaleźć w nim pewne regularne osłabienia blasku. Bowiem gdy mamy sytuację taką, że orbity planet są ustawione w taki sposób, że co pewien czas, jak my patrzymy na Ziemi na gwiazdę, to będą przechodziły przed tą gwiazdą. Samej planety nie dostrzeżemy, ale będzie ona blokowała jakiś tam malutki procent światła gwiazdy. Więc możemy te niewielkie osłabienia dostrzec, jak one będą się regularnie powtarzać i nie będzie innych wytłumaczeń dla tego typu zmienności gwiazdy, to interpretuje się to jako planetę. I właśnie w ten sposób wszystkie te 7 planet zaobserwowano, przy czym na początku, pod koniec 2015 roku, zaobserwowano 3 planety, co ogłoszono później w połowie ubiegłego roku, ale w grudniu tego 2015 roku zaobserwowano teleskopem VLT bardzo taki nietypowy tranzyt planet, bo nie jedna planeta, ale znaleziono aż 3 tranzyty zachodzące jednocześnie. W tym jeden z nich był dodatkowej planety, o której wtedy jeszcze nie wiedziano. Więc oczywiście zintensyfikowało to obserwacje, które doprowadziły właśnie do tego odkrycia, o którym mówimy. Jakby takim impulsem dla nich był ten potrójny tranzyt. Z tej metody możemy wywnioskować o planetach między innymi ich rozmiary i oczywiście okresy obiegu planet. Natomiast jak się do tego dołoży obserwacje spektroskopowe, to wtedy możemy jeszcze wnioskować o masach planet, a mając i masy, i promienie, możemy wnioskować o gęstościach, a więc bardziej czego mogą być zbudowane.
Czy to oznacza, że liczba odkrytych planet jest już wyczerpana, skoro najpierw odkryto 3, potem odkryto dalsze 4, wszystkie metodą tranzytu, czyli wiemy już, w jakiej płaszczyźnie przebiega tamtejszy układ planetarny, można spodziewać się kolejnych światów jeszcze gdzieś tam dalej, albo bliżej gwiazdy, chociaż to byłoby trudno wyobrażalne.
Na pewno nie można wykluczyć takiej możliwości. Na razie wiemy o 7. Trzeba ten układ obserwować dalej i wtedy będzie wiadomo, czy coś tam jeszcze w ten sposób się da odkryć, czy nie.
Ciekawostką jest to, że jednym z teleskopów biorących udział w odkryciu jest zaledwie 60-centymetrowej średnicy instrument, czyli taki, w który na przykład wyposażeni są co bardziej zaawansowani amatorzy.
Nawet w Polsce. W Polsce mamy 2 60-centymetrowe teleskopy zbudowane przez miłośników astronomii. Są też osoby, które mają trochę mniejsze teleskopy niż 60 cm, ale nawet takimi teleskopami typu 20 cm czy 30 cm też już można próbować obserwować na przykład tranzyty planet, tych, o których wiemy, że w danym układzie jest planeta i występują tranzyty. Tego typu kampania planowana jest na jesień tego roku przez polskich miłośników astronomii.
A o szczegółach z pewnością powiemy w Radiu Planet i Komet, tylko musimy zobowiązać Krzysztofa Czarta, żeby nas z odpowiednim wyprzedzeniem o tym poinformował. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Również dziękuję.
Gwiazda TRAPPIST-1 świeci w odległości blisko 40 lat świetlnych od nas w konstelacji Wodnika, który jest widoczny na polskim niebie. Niestety sama gwiazda dostrzegalna jest jedynie przez wielkie teleskopy, bowiem jej jasność wynosi zaledwie 18,8 magnitudo. Zapraszam na stronę Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Tam publikujemy obszerny artykuł poświęcony odkryciu wokół gwiazdy TRAPPIST-1. I oczywiście sporo ilustracji dzięki uprzejmości Europejskiego Obserwatorium Południowego www.radiopik.pl. Poszukując, kto kryje się za szyldem Cool and Clean, ze zdumieniem odkryłem, że to niejaki Konstantin Klasztorni, ukraiński saksofonista, kompozytor, aranżer, człowiek, którego moglibyśmy ochrzcić Polem Hardcastle Europy Środkowo-Wschodniej, bo tak jak Paul Hardcastle stworzył własny szyld, własny projekt pod hasłem Jazz Masters i pod tym właśnie tytułem wydaje kolejne albumy, tak Konstantin Klasztorni nagrywa pod szyldem Cool and Clean i nagrał już kilka bardzo ciekawych płyt z muzyką, która świetnie pasuje do Radia Planet i Comet. A Sky Full of Stars to fragment, którego słuchaliśmy przed chwileczką.
Poradnik obserwatora.
Koniec błysków Iridium, obwieścił miesięcznik Sky and Telescope. I szczerze mówiąc, nie wierzyłem własnym oczom, czytając tekst o tym, że przyjdzie nam się pożegnać z kosmicznymi zajączkami.
Jaka szkoda, ale coś mi tutaj nie pasuje. No właśnie, skąd się biorą kosmiczne zajączki? Ano z satelitów, satelit Iridium. Takie telekomunikacyjne satelity, które krążą sobie wokół Ziemi na wysokości mniej więcej 800 km. Mają duże blachy, niektórzy to porównują to po prostu do drzwi, wypolerowanych drzwi błyszczących, takie lusterka, które bardzo powoli obracają się od czasu do czasu, światło słoneczne się od nich odbije i po prostu trafi w nasze oczy, a my widzimy pojaśnienie na niebie, tak jakby nagle zajaśniała gwiazda gdzieś wśród innych gwiazd, ale ona świeci naprawdę bardzo, bardzo jasno. To jest taka ciekawostka dla obserwatorów nieba. No tak, ale niektórzy powiedzieli, że czas niestety na zmiany, a więc należy wysłać kolejne satelity, właśnie takie telekomunikacyjne, które będą, no oczywiście dużo szybsze, dużo większy transfer będą miały, no i zastąpią stary system Iridium. Podobno już niebawem, chyba w kwietniu, prawda? Prywatna firma ma wysłać pierwszych 10 satelitów i to powiedzieli, że dokładnie na miejsce starych satelitów Iridium, prawda? A te stare, wszyscy zapytali, one zostaną odsunięte na orbitę parkingową, cokolwiek to oznacza. No właśnie, co oznacza orbita parkingowa? Zastanawiam się, no gdzieś odsunięta. Zwykle orbita parkingowa oznacza coś takiego, że odsuwamy gdzieś satelitę na chwilę, a potem z nim coś dalej zrobimy. Odpalimy jakiś silnik, nie wiem, zrobimy deorbitację, a więc możemy na przykład wrzucić do naszej atmosfery albo w ogóle gdzieś zostawimy na jakiejś takiej bezpiecznej orbicie. No to spróbujmy zastanowić się. Mamy, ile? 66 satelitów Iridium? Jakoś mniej więcej tak, prawda? No kilkadziesiąt satelitów Iridium. I teraz my wszystkie chcemy odsunąć na orbity parkingowe. Zastanowimy się, co dalej będziemy z nimi robić. No właśnie co? Wrzucimy je do atmosfery? One są dosyć daleko od Ziemi, mniej więcej 800 km, a więc no, musielibyśmy naprawdę dosyć dużo tych satelitów zrzucić. A może po prostu je odsuniemy od tych umówionych torów, niech one sobie biegają po jakichś bezpiecznych orbitach i my je zostawimy? A jeśli tak, to w takim razie dalej będą odbijać światło słoneczne, przecież tam się nic nie stanie. One bardzo powoli będą się obracać, no może ich obrót będzie spowalniał coraz bardziej, a więc te błyski Iridium będą dłużej trwały. No ale nadal będą występowały. Pytanie tylko, czy nadal będą tak precyzyjnie śledzone? Myślę, że tak. Jeżeli zdarzy się, że nawet wszystkie satelity Iridium, tak sobie myślę, zostaną zastąpione nowymi, te obecne zostaną odsunięte na inne orbity, to myślę, że i tak znajdą się miłośnicy satelitów Iridium i wszystkich zajączków kosmicznych, którzy dalej będą prowadzić te algorytmy, które właśnie badają nie tylko położenie satelitów na niebie, ale także ustawienie względem własnej osi, a więc obrót tych satelitów, no i właśnie będą dalej wyliczać, dla kogo dany satelita błyśnie akurat danej nocy. Myślę, że jeżeli zostawimy satelity na orbicie, a chyba to jest najsensowniejsze, to nadal Iridia będą nam świeciły wspaniałymi zajączkami, no bo zrzucić 60 satelitów gdzieś na powierzchnię Ziemi, spalić je w atmosferze, skoro mamy, nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy różnych kosmicznych śmieci, które sobie krążą wokół Ziemi i nikt się nimi nie przejmuje, a nagle 66 czy powiedzmy kilkadziesiąt urządzeń nam tak bardzo przeszkadza, że musimy je zrzucić.
No tak, to byłoby nieekonomiczne, no, i nieekologiczne.
Chyba nie, zostawimy Iridia, prawda? A może właśnie jakąś petycję napiszemy, przygotujemy transparenty, wybierzemy się gdzieś wszyscy razem i będziemy krzyczeć: zostawcie Iridium, zostawcie Iridium, prawda?
Kto wie, być może, sądząc po mobilności, zwłaszcza internautów, doczekamy się tego rodzaju demonstracji. Ale zastanawiam się, czy wypada nam podzielić twój optymizm. No bo tak, powiadasz, że Iridium zostaną przesunięte na inne miejsce. Ale jeśli zostaną uznane za kosmiczne śmieci, no to nie sądzę, żeby podlegały jakiejś takiej wnikliwej trakcji. Gdzieś tam zostanie to umieszczone i no co, no wyłączamy satelitę, nie śledzimy go już, więc nie znamy jego konkretnych koordynatów. Wobec tego, na jakiej podstawie wtedy obliczyć, kiedy nastąpi ten błysk i jak ten satelita obraca się wokół własnej osi?
Musimy znać przynajmniej jego pozycję. I wszystkie śmieci, nawet te niewielkie, nawet te przypadkowe po rozbiciach satelitów, są śledzone i wszystkie z nich, które krążą wokół Ziemi, są monitorowane. Tak więc każdy większy śmieć, który mógłby tworzyć zagrożenie na orbicie, rzeczywiście jest śledzony. Tak więc nawet jeżeli są to satelity martwe, nawet jeżeli są to tylko szczątki satelitów, te większe są śledzone. A więc tak duże urządzenie jak Iridium, bo przecież to jest spory satelita, na pewno będzie śledzony bardzo precyzyjnie. Nie wiem, czy będą śledzone dalej obroty satelity, bo przecież obroty nam mówią, kiedy nastąpi dany błysk. Ale wierzę w to, że nawet jeżeli zawodowcy, nawet jeżeli jakieś biuro oficjalne wyłączy daną, nie wiem, kontrolę obrotów tych satelitów, to myślę, że miłośnicy pozostaną dalej przy właśnie tym śledzeniu. A nawet chociażby na podstawie obserwacji. Jeżeli zaobserwujemy, że błyski satelity Iridium pojawiają się coraz wolniej, to, no to na tej podstawie można wyliczać, jak spowalniają się te obroty. Nawet jeżeli już nikt oficjalnie nie będzie śledził ich obrotów, to myślę, że znajdą się miłośnicy, tacy, którzy dalej będą podtrzymywać ten bardzo ciekawy system obserwacji satelitów, bo jest to naprawdę bardzo fajna ciekawostka przy obserwacjach nocnego nieba.
I bardzo widowiskowa. Zanim ostatecznie pożegnamy się ze starym systemem Iridium, to minie mniej więcej rok. Powiedziałeś, że już na wiosnę pierwsza partia satelitów ma zostać zastąpiona na orbicie, ale na wymianę wszystkich poczekamy jeszcze trochę, więc mamy jeszcze czas na przeprowadzenie obserwacji. Przypomnijmy zatem takie fundamentalne zasady tychże, kiedy, w jakiej porze roku najlepiej widać Iridium i w jaki sposób odróżnić je od innych.
Najładniej widać Iridia wtedy, kiedy Słońce jest schowane dosyć płytko pod horyzontem. No bo po prostu tego światła słonecznego nad naszą atmosferą jest jakby najwięcej, prawda? No właśnie, niebawem wiosna. Liczmy na to, że i Słońce będzie już chowało się coraz płyciej pod horyzont, a i satelity będą coraz lepiej widoczne. A więc czekajmy nie tylko na satelity Iridium, ale w ogóle na wszystkie inne satelity, bo wtedy one dosyć dobrze są widoczne. Po prostu nie ma cienia Ziemi, a więc one nie wchodzą w cień Ziemi, dlatego mogą ładnie błyszczeć. I Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, inne satelity, które krążą wokół Ziemi i właśnie satelity Iridium. Gdy światła jest bardzo dużo ponad naszą atmosferą, gdy cień jest odsunięty, no wtedy po prostu ma co błyszczeć. Dlatego właśnie te satelity wydają się jakby ciekawsze, bo po prostu chętniej pokazują i manifestują swoją obecność na niebie. A więc poczekajmy do wiosny, do lata, bo wtedy właśnie te błyski będą najpiękniejsze.
Już wiemy, do kiedy czekać, natomiast w ogóle musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakiego powodu urodził się ten smutek w wiadomości, że koniec błysków Iridium? Czy to oznacza, że zostaną zastąpione przez coś mniej efektownego?
Podobno tak. No właśnie te satelity, które mają większy transfer, które są bardziej nowoczesne, nie mają tych błyszczących blach. Wystrzeliliby jakiegoś satelitę, prawda, z jakąś wielką, błyszczącą, nie wiem, blachą, lustrem, chociażby tylko po to, żeby nacieszyć oczy tutaj na Ziemi. A niektórzy już próbowali, pomyśleli sobie, a jeżeli wydajemy miliony dolarów na wysyłanie czegoś, co ma cieszyć oko, to po co mają być to błyski, a może reklamy? I rzeczywiście kiedyś już dawno ten pomysł był taki. To wyślijmy w takim razie na orbitę coś, co nie tylko będzie ładnie wyglądało, ale jeszcze w dodatku będzie zachęcało do zakupów, prawda, i faktycznie tak myśli powstawały, stworzyć reklamę kosmiczną, a niech latają ponad naszymi głowami tak wielkie satelity, albo inaczej, tak wielkie banery rozpostarte, że my nawet gołym okiem zobaczymy kształt i nawet przeczytamy jakiś napis, prawda? I takie reklamy mogłyby sobie sunąć ponad naszymi głowami. A astronomowie tylko pukali się w czoło i mówili, no przecież tak nie można zaśmiecać nieba, bo to jest po prostu nieekologiczne, niemoralne i po prostu nie wolno tego robić.
I bardzo dobrze, podpisuję się tutaj pod słowami astronomów. To byłaby zbrodnia na żywym organizmie nieba i na jego pięknie po prostu. Więc co za dużo, to niezdrowo. Myślę, że błyski Iridium na razie nam wystarczają, chociaż przyjdzie się z nimi pożegnać w ciągu najbliższego roku. No i nie będzie już okazji do podrywania dziewczyn na kosmiczne zajączki. Christoph Goes to kolejne nazwisko, które poznajemy dziś w oprawie muzycznej Radia Planet i Comet. Człowiek wielu talentów, pięknie malujący obrazy muzyką. I mówię o tym nie bez powodu, dlatego że jest wziętym kompozytorem muzyki filmowej. Tworzy także dzieła z pogranicza chilloutu, smooth jazzu, New Jazzu i dlatego też pasuje nam jego muzyka, chociażby kompozycja Moonlight.
Poczta Radia Planet i Komet.
Pod adresem planety@radiopik.pl nasz stały słuchacz Krzysztof z Wrocławia pyta o Betelgeuse. Temat jak najbardziej na czasie, bo Orion przecież pięknie dominuje nam na wieczornym nieboskłonie, ale wiemy wszyscy, że gwiazda Betelgeuse w każdej chwili może stać się supernową. Jak taki kosmiczny wybuch mógłby wyglądać z perspektywy ziemskiego obserwatora?
Pięknie. Pięknie, ach, gdyby to nastąpiło za naszego życia. No właśnie, astronomowie, jeśli mówią, że może to nastąpić w każdej chwili, wręcz nawet już, to czasami mówią o tysiącach lat, prawda? Bo przecież tysiąc lat w skali kosmicznej to jest faktycznie już, to jest mgnienie. Niektórzy mówią, że w ciągu nawet kilkuset lat, do tysiąca lat, od teraz, powinien ten wybuch nastąpić, prawda? Inni mówią, jeśli tak, ona jest oddalona od nas o mniej więcej 600 lat świetlnych, w takim razie być może ona już wybuchła, a po prostu światło tego wybuchu jeszcze nie doleciało, jeżeli mówimy o kilkuset latach, prawda? Jak może wyglądać? No przede wszystkim bardzo pojaśnie je. Niektórzy prorokowali, że będzie jasna jak słońce. Nie, spokojnie, ona nie będzie jasna jak słońce, jednak mamy to 600 lat świetlnych. To jest dosyć duża odległość, ale na pewno bardzo silnie pojaśnie je. Gdybyśmy chcieli to dosyć dokładnie wyliczyć, to niektórzy wspominają jasność księżyca w pełni. Wyobraźmy sobie właśnie księżyc w pełni, świecący, no właśnie, zamiast Betelgezy w naszym Orionie. A jaki kolor? Betelgeza jest taka złotawa, czerwona, nawet, prawda? Tak, ale jeżeli wybucha, no to wtedy temperatura bardzo silnie wzrasta, bardzo dużo ultrafioletu jest, a więc taki obiekt mógłby być właśnie błękitny, może lekko nawet fioletowy, jasny jak księżyc w pełni, a więc nocą rzucałby cienie, no a przede wszystkim za dnia byłby również widoczny, nawet na błękitnym niebie. To faktycznie byłoby widowiskowe wydarzenie. A jak szybko taki wzrost jasności by nastąpił? No patrząc na podobne wybuchy gwiazd supernowych, no to one wzrastają, ich jasność wzrasta w ciągu parunastu godzin. Właśnie wzrasta do swojej maksymalnej jasności, a potem powoli jasność opada w ciągu kilku miesięcy. Tak więc jeśli ktoś na naszym świecie zaobserwuje właśnie taki wybuch Betelgezy, podejrzewam, że chyba wszystkie teleskopy i wszystkie oczy będą skierowane wówczas na niebo, żeby zaobserwować ten obiekt. Nie musimy czekać koniecznie do zimy, bo myślimy sobie, skoro Betelgezę widać zimą, no to w takim razie wtedy najlepiej obserwować wybuch. Tak, nocą tak, ale nawet jeżeli to nastąpi latem, wtedy, gdy Betelgeza jest tam, gdzie słońce, a więc powinna być widoczna nawet za dnia, to i tak powinniśmy ją łatwo dostrzec na błękitnym niebie, nawet w środku dnia. To będzie naprawdę wielkie wydarzenie.
Nie wiadomo, czy konkretnie za naszego życia, ale w dającej się przewidzieć przyszłości tej kosmicznej, to naprawdę nie za długo, bo przypomnijmy, astronomowie szacują, że to w ciągu najbliższych kilkuset albo kilku tysięcy lat Betelgeza powinna stać się supernową, czyli efektownie eksplodować na niebie, a zarazem uczynić to na tyle bezpiecznie, żeby nie zagrozić życiu na Ziemi. Czeka nas zatem prawdziwy kosmiczny spektakl, z którego relacje być może przeprowadzi nawet Radio Planet i Komet.
Poczta Radia Planet i Komet.
Witam. 24 stycznia 2017 roku około 9:30 czasu miejscowego zrobiłem zdjęcie Słońca w londyńskiej mgle. Jakość może nie jest idealna, gdyż robione było telefonem, za to widok, zwłaszcza na żywo, był bardzo interesujący. Próbkę tego, co zobaczyłem, przesyłam w załączniku. Pozdrawiam gorąco, Rafał Szczęsny. Zdjęcia naszych słuchaczy do obejrzenia pod adresem www.radiopik.pl, odnośnik audycje i proszę sobie kliknąć zakładkę z Radiem Planet i Komet. Tam znajduje się wszystko, o czym mówimy na antenie i jeszcze więcej. planety@radiopik.pl. W każdej kosmicznej sprawie czekamy na Państwa pytania.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Które miejsce na liście najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba zajmuje Alfa Centauri?
Czwarte. Jeśli mamy więc listę przebojów najjaśniejszych gwiazd, Alfa Centauri znajduje się na miejscu czwartym.
Bo najjaśniejszy jest...
Syriusz.
-1,44. Na drugim miejscu jest Canopus, którego niestety nie widzimy z Polski. -0,62. Trzecie miejsce należy do gwiazdy, która jest świetnie widoczna na wiosennym niebie, a jest to
Arktur.
Tak jest, Arktur też ma jeszcze na minusie minus 0,05, a czwarte miejsce zajmuje Alfa Centauri. Różne źródła różnie podają, że jest to jasność minus 0,01 albo nawet równe 0. No i to jest taki wzorzec, można byłoby powiedzieć. I zarazem najbliższy nam system gwiazd. Alfa Centauri, czwarte miejsce na gwiezdnej liście przebojów. Tym razem nagrodę zgarnia Agnieszka Żółtowska z Bydgoszczy, którą poprosimy o pofatygowanie się na Gdańską 48 do Polskiego Radia PIK. Gratulujemy, pozdrawiamy. Agnieszkę Żółtowską z Bydgoszczy. Rozmawialiśmy dzisiaj o satelitach, zatem pytanie brzmi...
Co jest jaśniejsze na ziemskim niebie, międzynarodowa stacja kosmiczna czy błysk Iridium?
Bardzo jesteśmy ciekawi. Pod adresem planetymałparadiopik.pl albo Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz, bądź też pod krzywą wieżą 10/2 87 100 Toruń z dopiskiem Radio Planet i Komet. Wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe fundują nagrody. I jeszcze tylko dopowiem, że do dzisiejszego konkursu dorzuca się Urania z ostatnim numerem i załącznikiem w postaci kalendarza astrofotografii.
Radio Planet i Komet.
Na ostatniej prostej dziś w Radiu Planet i Komet muzykę proponuje Piotr Skorupski z Ostródy. Czasami zdarza nam się, że słuchacze podpowiadają nam, co można byłoby ciekawego wyszperać z muzycznych zasobów kosmicznych i zaserwować w oprawie Radia Planet i Komet. I propozycja Piotra bardzo przypadła nam do gustu. Jet Tricks, tak nazywa się duet z Wielkiej Brytanii, który nagrywa i wydaje płyty w Niemczech, a melo recytująca dziewczyna, która pojawi się w kompozycji Love Hangover, ukrywa się pod pseudonimem Addy Funky. A za uwagę dziękuję.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski. Do następnego razu.
Last lifetime I must have overdosed on your love, 'cause this time around I'm permanently tipsy, with your name on the tongue of my tip. Can't even speak right, can't even sleep, and I'm missing your voice and your choice in thoughts. I guess I ought to stop looking for intoxication. No need to inflate this drumming in my brain when I try to release this pain in my chest. I got to rest, I need to chill. But then I see you smile and all my hard work ain't worthwhile anymore. Just a festering sore and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of your... Some of you. Summertime. Or at least I try. And at least a generation later I'm still trying to ease my soul. Still trying to ease my soul. 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 Ease my soul.
Just a festering sore and no amount of drinking milk is gonna calm it. Just drinking rum to block out some of your, some of you, summertime. Or at least I try. And at least a generation later I'm still trying to ease my soul.